Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczy opowiem o niektórych chorobach pasożytniczych, w tym o amebiozie i lambiozie określanych chorobami brudnych rąk. Choroby pasożytnicze są nadal aktualnym problemem, zarówno diagnostycznym, jak i terapeutycznym. Pasożytami, jakie występują powszechnie w glebie, wodzie, na brudnych owocach, warzywach czy zakażonym mięsie, określane są takie organizmy żywe, które rozwijają się i rozmnażają w organizmie człowieka albo na jego skórze, których produkty przemiany materii, wydaliny albo wydzieliny mogą wywierać toksyczny wpływ na ludzki organizm. Choroby pasożytnicze albo paracytozy szczególnie są niebezpieczne dla dzieci, ale także osób osłabionych innymi chorobami. Organizm człowieka może być ostatecznym albo pośrednim żywicielem dla 50 albo nawet 60 gatunków pasożytniczych, wśród których wymienię takie jak pierwotniaki, nicienie, przywry, owady, pajęczaki i tasiemce. Pasożyty klasyfikowane są na podstawie różnych kryteriów, w tym ze względu na miejsce bytowania w organizmie, gdzie wyróżniane są na przykład pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, ale także bywają one dzielone na względne i bezwzględne. Ze względu na czas niezbędnego pasożytnictwa wyróżnia się pasożyty stałe i okresowe, a ze względu na przynależność biologicznej systematyce wyróżniane są takie jak pierwotniaki, do których należy lambia i iltowa, rzęsistek pochwowy, pełzak czerwonki, płazeńce obejmujące przywry i tasiemce oraz obleńce, wśród których są owsiki, glista ludzka, włosogłówka czy włosień. Następną grupę stanowią stawonogi ze świerzbowcem ludzkim, wszą, pluskwą, komarami, muchami czy prusakami. Chociaż wśród chorób pasożytniczych najczęściej te choroby dotykają dzieci, występują najczęstsze choroby to nicienie przewodu pokarmowego, w tym glistnice czy owsica, rzadziej tasiemczyce, to jednak dość częste są takie jak lamblioza, zakażenie pierwotniakami Gardia lamblia czy toksoplazma gondii oraz amebioza, czyli pełzakowica. Spotykane bywa niekiedy zarażenie skóry pasożytem należącym do roztoczy, świerzbowcem ludzkim. Infekcją pasożytami, podobnie jak innymi drobnoustrojami, sprzyja oczywiście nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, szczególnie podczas spożywania posiłków, z brakiem nawyku mycia rąk przed jedzeniem, niedokładnym myciem warzyw spożywanych na surowo albo surowego mięsa, czy też przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, gdzie są złe warunki sanitarne. Pasożyty cechuje duża nie tylko inwazyjność i reproduktywność, ale także oporność na działanie czynników środowiskowych. Lamblioza albo gardioza jest chorobą pasożytniczą rozpowszechnioną na całym świecie. Lamblioza jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłych i nawracających bólów brzucha i biegunek u dzieci. Chorobę wywołuje pierwotniak Giardia lamblia, Lambia intestinalis, występujący pod postaciami przetrwalnikową jako cysta oraz wegetatywną jako trofozoid, jaki ma dwubocznie symetryczny kształt gruszkowaty z dwiema owalnymi jądrami i czterema parami wici, rozmnażający się przez podział podłużny. Trofozoid wykazuje dużą rychliwość, pasożytując w jelicie cienkim, zwłaszcza dwunastnicy. W niesprzyjających warunkach postać wegetatywna przechodzi w cystę odporną na warunki środowiskowe. Zarażenie następuje przede wszystkim drogą pokarmową przez spożycie cysty, która przedostając się do jelita cienkiego przekształca się w trofozoidy, które osiedlają się i namnażają z jelita, migrując do dwunastnicy, z której dostają się do dróg żółciowych i przewodów trzustkowych, przyczepiając się do ściany. Okres wylęgania lambliozy wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Z dwunastnicy pierwotniak przedostaje się do jelita krętego, okresowo wydalany jest skałem, gdzie liczba cyst w jednym gramie sięga nawet do kilku milionów. Najciężej chorują dzieci z obniżoną odpornością, zaburzeniami w zakresie immunoglobuliny A, u których lambrioza może doprowadzić do wyniszczenia organizmu objawiającego się znacznym ubytkiem masy ciała, niedoborem składników odżywczych i witamin, głównie rozpuszczalnych w tłuszczach. Lambrioza jest uważana za jedną z częstszych przyczyn bólu brzucha, także przewlekłych biegunek u dzieci zarówno w wieku szkolnym, jak i przedszkolnym. U dzieci lamblie wywołują zaburzenia trawienia tłuszczów i węglowodanów, co może doprowadzić do niedoboru witamin, szczególnie rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K. Biegunki są przyczyną niedożywienia i zaburzeń w rozwoju fizycznym dziecka. Choroba jest rozpowszechniona na całym świecie, szczególnie w krajach ciepłych, gdzie panują złe warunki sanitarne. Zarażeniu lambrią sprzyja współistnienie niedoborów immunologicznych, szczególnie immunoglobuliny A, ale także niedokwaśność soku żołądkowego, celiakia czy zarażenie drożdżakami candida. Zarażenie występuje nie tylko u człowieka, ale u zwierząt. Możliwe jest przeniesienie zakażenia przez żywność, jeżeli do zanieczyszczenia doszło podczas przygotowania pokarmu. Rezerwuarem zarazka mogą być także zbiorniki wodne, wody powierzchniowe, górskie strumienie, gdzie w chłodnej wodzie cystyna mogą przeżywać nawet kilka miesięcy. Chlorowanie wody nie niszczy cyst, które jednak ulegają zniszczeniu przez gotowanie i filtrowanie. Prawdopodobnie część zakażeń przebiega bezobjawowo. Choroba może rozpoczynać się nagle albo stopniowo z nasilającymi dolegliwościami, z różnym nasileniem objawów w zależności od zajętego odcinka przewodu pokarmowego. Do najczęstszych dolegliwości należą bóle brzucha i związany z tym stan zapalny, zazwyczaj występujący po jedzeniu biegunka o charakterze tłuszczowym albo fermentacyjnym. Obraz kliniczny jednak może być zróżnicowany, jak już mówiłam, od bezobjawowego po ciężką biegunkę. Ponadto poza bólami brzucha występują wymioty, odbijania, wzdęcia, nudności, utrata masy ciała. Stolce są jasne, papkowate, tłuszczowe, o przykrym zapachu z dużą ilością powietrza. Ostra postać choroby może trwać około tygodnia. Często występują nawroty. Chorzy z przewlekłą postacią nie zawsze przechodzą tą ostrą fazę choroby. W przypadku przewlekłej lambriozy czy giardiozy objawy występują okresowo przez wiele lat, prowadzą do upośledzenia wchłaniania, utraty masy ciała u dzieci, zahamowania wzrostu. Zajęcie może być pęcherzyka, pęcherzyk żółciowy. Opisywane są także postacie poza przewodem pokarmowym, jak przewlekła pokrzywka, zapalenie naczyniówki albo reaktywne zapalenie stawów. Przechorowanie choroby nie powoduje trwałej odporności na zakażenie. W diagnostyce niezbędne jest badanie parazytologiczne, obecność cyst w kale, jakie zwykle powtarza się trzykrotnie w odstępach kilkudniowych. W leczeniu lambriozy czy giardiozy stosowane są preparaty nitroamidazolowe. Jako pierwszy lek pierwszego rzutu stosowany jest metronidazol, a u dzieci furazolidon. W przypadku braku skuteczności stosuje się inne preparaty farmakologiczne. Zwykle wyleczenie uzyskuje się w 90% przypadków. Po 2 tygodniach od zakończenia leczenia przeprowadza się badanie kontrolne na obecność w kale pasożytów. Za chwilę opowiem o amebiozie. Amebioza lub pełzakowica, czy też czerwonka, to następna choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego wywołana przez pierwotniaki. Entamoeba histolytica. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że co roku zaraża się pierwotniakiem od 40 do 50 milionów ludzi przy liczbie zgonów od 40 do 140 tysięcy. Choroba podlega ścisłej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach której wskazane są badania po powrocie z każdej wycieczki z krajów tropikalnych, gdzie choroba występuje szczególnie wraz z niskim standardem i w klimacie ciepłym i wilgotnym. Najwięcej przypadków importowanych jest z Dalekiego Wschodu i kontynentu indyjskiego. Człowiek zarażony nie jest zakaźny dla otoczenia, chociaż zakaźny jest nosiciel wydalający cysty nawet do 15 milionów na dobę. Pełzakowica szerzy się za pośrednictwem wody i produktów spożywczych zanieczyszczonych ludzkimi odchodami. Istotną rolę w szerzeniu zakażenia odgrywają muchy, ale także amebioza jest określana jako choroba brudnych rąk. Źródłem zakażenia mogą być także pieniądze, banknoty i monety. Cysty pierwotniaka przeżywają pod paznokciami nawet 10 miesięcy. Są oporne na chlorowanie wody, chociaż wrażliwe na wysychanie. W wodzie w temperaturze od 16 do 20 stopni pełzaki przeżywają nawet w 100% przez 5 tygodni. Chorobę wywołuje pełzak okrężnicy, który zagnieżdża się najczęściej w jelicie grubym, występując w postaci trofozoidu, jaki porusza się przy pomocy niby nóżek albo cyst. Najczęściej do zakażenia dochodzi drogą pokarmową i z cyst pod wpływem enzymów trawiennych uwalniają się trofozoidy, czyli inwazyjne postacie pasożyta przemieszczające się do jelita grubego, w tym do kątnicy, gdzie występują dobre warunki do kolonizacji, której sprzyja masowość zarażenia, osłabiona perystaltyka jelit, bakteryjna flora jelitowa obniżająca potencjał oksydoredukcyjny, wzmożone wydzielanie śluzu. Zjadliwość pełzaka nasilają zły stan odżywienia, choroby metaboliczne, złe nawyki żywieniowe, stres oraz dieta bogato-cholesterolowa. A o aktywności inwazyjnej decydują enzymy proteolityczne wydzielane przez entameba histolytica, szczególnie takie jak pozakomórkowa cysteinowa proteaza, która niszczy włókna kolagenowe, elastynę, immunoglobinę i anafilotoksyny. Wydzielane enzymy przez pełzaka okrążnicy powodują rozpad krwinek białych, w tym granulocytów, monocytów i limfocytów, także komórek błony śluzowej jelita i wątroby. Wskutek tej działalności destrukcyjnej pasożyta dochodzi do powstawania owrzodzeń błony śluzowej, szczególnie w jelicie ślepym, wyrostku czy okrężnicy. Owrzodzenia początkowo płytkie, punkcikowate, przekształcają się w coraz głębsze, które są ograniczone niezmienioną błoną śluzową, może dochodzić do martwicy także w wątrobie. Choroba objawia się przede wszystkim silnymi bólami brzucha, kolką jelitową, wzdęciami, nudnościami, zbiegunką, krwią i śluzem. Często towarzyszy objawom podniesiona temperatura ciała. Wyróżnia się pełzakowicę jelitową albo czerwonkę pełzakową oraz liczne pozajelitowe manifestacje kliniczne. Pełzakowica jelitowa nawet w 90% może przebiegać bezobjawowo. Inne postacie to czerwonkowe zapalenie jelita grubego oraz pełzakowaty guz okrężnicy, także inne zwężenia pełzakowate czy pełzakowate zapalenie wyrostka robaczkowego. Z kolei pełzakowica pozajelitowa może dotyczyć nie tylko wątroby, ale serca, śledziony, mózgu, płuc i skóry. Amemoza może wywoływać także objawy podobne do raka kątnicy. W niektórych przypadkach występuje bolesność z uciskiem na wątroby, osłabienie, dreszcze, spadek masy ciała. Podczas zakażenia może dochodzić do toksemii, wskutek tego także do uszkodzenia układu krwionośnego i różnych narządów. Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 6 tygodni, średnio 3 tygodnie. Początek choroby jest zwykle podstępny, z stopniowym narastaniem bólu, objawów biegunki czy dyskomfortu w jamie brzusznej, także parciem na stolec, z który ma zawartość krwi albo śluzu. Przebieg bywa zwykle bezgorączkowy. Z czasem pojawiają się utrata masy ciała, ciała rozlane bóle brzucha, pleców i złe samopoczucie. Ostry, gwałtowny przebieg choroby z wysoką gorączką i silnymi bólami brzucha, krwistymi stolcami występuje znacznie rzadziej. Nieleczona i późno rozpoznana choroba może prowadzić do perforacji jelita i innych powikłań jak zapalenie otrzewne zagrażających życiu i wymagających wykonania zabiegu operacyjnego. Rokowanie w chorobie jest pomyślne w postaciach jelitowych, niepowikłanych, chociaż dolegliwości i dyskomfort w jamie brzusznej, a także inne wzdęcia mogą utrzymywać się długo. Przebycie choroby nie powoduje również trwałej oporności swoistej. Przy szybkim rozpoznaniu i wdrożeniu odpowiedniego leczenia śmiertelność z powodu ropni pyłzakowych wątroby nie przekracza 1%, chociaż w przypadkach powikłanych śmiertelność może dochodzić nawet do 35%. Ważne jest zapobieganie rozprzestrzeniania choroby, szczególnie tam, gdzie są zagrożone krajach, gdzie sposób przygotowania posiłków i napojów stanowi takie zagrożenie. Wskazane jest pobieranie wody z pewnych źródeł, używanie tylko wody przygotowanej, także napojów z kartonu, butelkowanych firmowo, zamkniętych. Nie należy także używać kostek lodu, jeśli ona pochodzi z wody, z którego nie wiadomo, z którego lód wytworzono z nieznanej wody. Nie wolno pić także soków wyciskanych ze świeżych owoców, kupionych na ulicy lub w przygodnych barach. Odradza się spożywanie surowych warzyw i posiłków, które mogły być zanieczyszczone przez muchy. Również do mycia zębów trzeba używać wody przygotowanej. Konieczne jest oczywiście przestrzeganie higieny, mycie rąk, zwłaszcza przy przygotowywaniu posiłków. Konieczna jest oczywiście dbałość o czystość używanych urządzeń sanitarnych. W leczeniu farmakologicznym wykorzystuje się metronidazol, ale także inne leki, oczywiście przepisywane przez lekarza, niekiedy niestety nadal nie ma szczepionki, chociaż ciągle prowadzone są badania nad jej produkowaniem. Za chwilę opowiem jeszcze o tasiemczycach, zakażeniu tasiemcem, jakie niestety bywają prowokowane w celach odchudzających. Tasiemczyce to choroby wywołane przez inwazję jelitowej, inwazję tasiemców. Człowiek jest jedynym żywicielem tasiemca nieuzbrojonego i uzbrojonego, także bruzdogłowca szerokiego, tasiemca karłowatego, jak też niekiedy może być przypadkowym żywicielem ostatecznym tasiemca psiego i szczurzego. Tasiemczyce dotyczące nieuzbrojonego tasiemca spotykane są na całym świecie. Z kolei tasiemiec uzbrojony występuje szczególnie w Ameryce Łacińskiej, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Chinach. Zakażenie tasiemcem nieuzbrojonym, karłowatym lub uzbrojonym stanowi większość tasiemczyc, gdyż pozostałe są bardzo rzadko spotykane. Zakażenie tasiemcem uzbrojonym i nieuzbrojonym występuje w wyniku spożycia surowego albo niedostatecznie usmażonego mięsa, nieugotowanego, albo zakażonego mięsa, które zawiera larwalne postacie tasiemca, czyli wągry. Warto wiedzieć, że wągry tracą żywotność po 5-minutowym gotowaniu lub podgrzaniu do temperatury 56 stopni. Larwy tasiemca uzbrojonego mogą być obecne na przykład w mięsie wieprzowym albo w dziczyźnie, natomiast tasiemca nieuzbrojonego w mięsie wołowym. Bruzdogłowiec szeroki ma złożony cykl rozwojowy, obejmuje on dwóch żywicieli, skorupiaka słodkowodnego i rybę oraz człowieka, który zaraża się po spożyciu półsurowej albo surowej ryby. Z kolei tasiemiec karłowaty jest jedynym tasiemcem, jaki nie potrzebuje żywiciela pośredniego. Zarówno tasiemiec uzbrojony, jak i nieuzbrojony składa się z główki, szyjki i kilkuset członów. Długość tasiemca nieuzbrojonego może wynosić nawet do 5 metrów, uzbrojonego około 3. Po zarażeniu tasiemce dorastają zwykle przez 3 miesiące. W przypadku obu tasiemców, uzbrojonego i nieuzbrojonego, zwykle pasożytuje tylko jeden, jaki uwalnia się z wągra po strawieniu otoczki i przyczepia się główką do ściany jelita cienkiego, wywołując na początku niewielkie zmiany zapalne. Zakażenie tasiemcem uzbrojonym stwarza jednak niebezpieczeństwo samoinwazji pasożyta, co prowadzi do rozwoju larwalnych postaci w innych tkankach, czyli do wągrzycy. Zakażenie tasiemcami zwykle nie powoduje dolegliwości i ujawnianie zakażenia może dojść do ujawnienia wraz z wydalaniem członów tasiemca skałem, chociaż u części zakażonych mogą występować bóle brzucha, brak albo nadmierne łaknienie, także reakcje alergiczne. Najpoważniejszym powikłaniem jednak tasiemczycy jest wągrzyca. Podobnie zakażenie tasiemcem karłowatym może nie dawać dolegliwości, chociaż u części osób zakażonych mogą występować bóle brzucha, biegunka, niepokój, rozdrażnienie, a także świąt w okolicy odbytu. Z kolei zakażenie bruzdogłowcem szerokim poza członami pasożyta w kale w niewielkim procencie przypadków daje objawy anemii megaloblastycznej spowodowanej niedoborem witaminy B12. Diagnostyka tasiemczyc polega na stwierdzeniu w kale jaj pasożyta albo członów pasożyta, a leczenie polega na podawaniu preparatu prazykwantelu. Alternatywnym sposobem, chociaż trudno dostępnym lekiem, jest niklozamid podawany w jednorazowej dawce. Osobnym problemem jest bąblowica, która wywołana jest przez postacie tasiemców z rodziny Echinococcus. Zarażenie następuje na skutek zjedzenia jaj wydalanych przez żywiciela ostatecznego, jakim może być pies lub lis. W przewodzie pokarmowym człowieka z jaj wylęgają się onkosfery, jakie przenikają przez błonę śluzową i drogą krwionośną docierają do narządów, szczególnie płuc i wątroby, gdzie osiedlając się przekształcają w torbiel bąblowcową. W przypadku bąblowicy wielokomorowej pasożyt rozrasta się w postaci guzów zawierających liczne torbielki naciekające tkanki i narządy. Objawy kliniczne pojawiają się po kilku albo po kilkunastu latach od zakażenia, chociaż przebieg może być bardzo długo bezobjawowy. Pęknięcie dopiero torbieli może dawać objawy alergiczne prowadzące nawet do wstrząsu. Diagnostyka polega na badaniach serologicznych, parazytologicznych, ale także używania różnego rodzaju technik obrazowych, szczególnie rentgena, USG, rezonansu magnetycznego. W leczeniu tego rodzaju guzów o charakterze bąblowcowym stosuje się oczywiście zabiegi operacyjne, a także punkcje z aspiracją treści i niekiedy iniekcje środka pasożytniczego do wnętrza. Ważnym elementem profilaktyki jest oczywiście ścisły nadzór nad mięsem w rzeźniach, niszczenie wszystkich części zarażonych bąblowcami. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o chorobach pasożytniczych, które nadal stanowią poważne zagrożenie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.